Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Andrzej Urbański, witam Państwa. W dzisiejszym wydaniu magazynu porozmawiamy o farmach. Ale oczywiście nie tych kojarzących się z gospodarstwami rolnymi, ale farmach wiatrowych. I tu znowu małe wyjaśnienie. Nie tych na lądzie, ale tych, co powstają na morzu. A ponieważ prace na Bałtyku stają się coraz trudniejsze ze względu na warunki pogodowe o tej porze roku, będziemy się pytać, kiedy najlepiej realizować to przedsięwzięcie i czy to tylko projekt sezonowy, czy całoroczny. Porozmawiamy oczywiście o znaczeniu farm dla regionu, a także o potrzebach i rynku odbiorców. W naszej audycji porozmawiamy także o tych, którzy są potrzebni, by ten projekt w ogóle zrealizować, czyli o szkołach branżowych. Przecież czymś oczywistym jest fakt, że aby zrealizować tak skomplikowane pomysły, potrzebni są wykwalifikowani pracownicy. Skąd ich wziąć? I czy są w ogóle chętni do tego typu pracy? A może trzeba ich szukać za granicą? Pewnie wiele pytań zrodzi się jeszcze w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Sprawdzimy. A dziś ze mną w studiu Radia Gdańsk jest Jakub Stanosz, specjalista, menadżer projektu z duńskiej firmy Orsted, która buduje na Bałtyku farmę wiatrową Baltica 2. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zaczynamy. Zaczynamy tutaj tematów. Rzeczywiście rodzi się dużo pytań, też rodzi się dużo. Mam nadzieję, że uda się je zadać. No ale w nawiązaniu do tego, o czym już tutaj zapowiedziałem, rozpoczniemy od najnowszych informacji dotyczących rekrutacji, która w miniony piątek trwała w Ustce. I zapytam się, czy rekrutacja na jakie stanowiska i czy dużo chętnych w ogóle było w Ustce, bo to nie tylko z tej miejscowości, ale z całej Polski chyba, z tego co wiem.
Dziękuję za zaproszenie i dziękuję za pytanie. Faktycznie spotkaliśmy się w zeszłym tygodniu pod koniec w Ustce. Planowaliśmy wraz z naszymi partnerami PGE, że odwiedzi nas prawdopodobnie około 50-60 zainteresowanych osób.
I taką salę pewnie przygotowaliście.
I taką salę przygotowaliśmy, natomiast w ostatnim, powiedzmy ostatnim momencie zmieniliśmy ją na większą i bardzo dobrze, bo sala wypełniła się po brzegi osób. Powiedzmy, szacując na moje oko, było ponad 200. Świetne pytania. Osoby z dużym zainteresowaniem słuchały, co mieliśmy do powiedzenia na temat rekrutacji, na temat operacji na morzu i bazy operacyjnej, którą będziemy mieli w Ustce.
I to nie były pytania tylko, ile będę zarabiał.
Nie, to było szereg wielu pytań, zarówno pytań technicznych, jak i pytań o konkretne role, obowiązki z nich wynikające, o wymagania, które kandydaci i kandydatki muszą spełnić. Także bardzo merytoryczne spotkanie, świetne nastawienie.
A zastanawiam się, ile kobiet było zainteresowanych tym zagadnieniem? Bo to też jest bardzo ciekawe.
Jak najbardziej. Na sali były również kobiety i bardzo mnie to cieszy, ponieważ panuje przekonanie, że zawody techniczne nie są zawodami stricte dla kobiet, a raczej dla mężczyzn, a to nieprawda. Z naszych rynków zagranicznych wiemy już, że kobiety świetnie sprawdzają się w rolach technicznych, zarówno w operacjach morskich, jak i operacjach w bazie na lądzie. Także ja bardzo serdecznie zachęcam, żeby kobiety składały swoje aplikacje. W tym momencie one są, natomiast jest ich zdecydowanie mniej niż chcielibyśmy widzieć.
Bo te aplikacje można składać do końca roku, z tego co wiem, chyba że będziecie wydłużać jeszcze, bo nie znajdziecie specjalistów w dziedzinach, które was interesują. Bo to jest tak, łączna pula stanowisk 100, 40 PGE Baltica i 60 wasza firma. Dlaczego ta różnica między, na czym polega może?
Tak. Po pierwsze, faktycznie prowadzimy rekrutację do końca roku. Jest taka możliwość, że będzie ona wydłużona, jeżeli faktycznie będziemy mieli niewystarczającą ilość kandydatów i kandydatek. Natomiast w tym momencie planujemy zakończyć zbieranie chętnych 31 grudnia i przejść do tej fazy oceny kandydatów i kontaktu z nimi. Jeżeli chodzi o różnice w zatrudnieniu, to wynika to z tego, że wraz z naszymi partnerami PGE podzieliliśmy się, jeżeli chodzi o zakres fazy operacyjnej projektu, i Orsted ma niektóre oferty, które są takie same, jak będą lub już są publikowane przez firmę PGE. Natomiast są też takie, które będziemy mieli tylko my lub tylko nasi partnerzy. Obecnie podział w przynajmniej pierwszych 15 latach użytkowania projektu, czyli fazy operacyjnej, Orsted będzie odpowiadał za utrzymanie morskiej części projektu. Natomiast przy tym utrzymaniu również będą zaangażowani pracownicy PGE. Orsted będzie przez te pierwsze 15 lat prowadził utrzymanie morskiej części, dlatego że mamy w tym duże doświadczenie i chcemy, żeby nasi partnerzy byli zaangażowani i również rozwinęli swoje możliwości prowadzenia morskich operacji w przyszłości.
W pierwszej kolejności, mówiąc tutaj o partnerach właśnie, PGE Baltica chce wyłonić najlepszych kandydatów na 9 stanowisk techników turbin wiatrowych. O tym mówiliśmy w Radiu Gdańsk. Jakiego typu umiejętności trzeba mieć, żeby w ogóle trafić do tak ciekawej, bo myślę, że to jest bardzo ciekawa przestrzeń pracy i to taka wielowymiarowa, ale też dla odważnych, bo to będzie praca przecież, jak już powstaną te turbiny, to będzie praca chyba dla bardzo odważnych ludzi.
Myślę, że tak, dla odważnych. Ja bym dodał dla odpowiedzialnych. Naszym ważnym aspektem operacji morskich jest bezpieczeństwo. To jest dla nas numer jeden i nie podejmujemy żadnych operacji, jeśli nie jesteśmy przekonani, że sprzęt, warunki i ludzie są odpowiednio przygotowani do pracy, którą będziemy wykonywać. Dlatego myślę, że odpowiedzialny to jest takie słowo, którego bym albo odpowiedzialna użył jako najlepszy opis kandydata czy kandydatki na takie stanowisko.
Tak sobie myślę, oprócz tego, że trzeba mieć wiedzę na dany temat, to są tak zwane kompetencje miękkie, bo ta odpowiedzialność, myślę, że ona gdzieś właśnie krąży wokół tych kompetencji miękkich. Odpowiedzialność, ale też umiejętność pracy w zespole, bo to przecież jest jedno z drugim się bardzo mocno łączy. Jest wiele innych jeszcze przymiotów, które warto mieć, albo warto tutaj, teraz uśmiechamy się do młodych ludzi, którzy zastanawiają się, co w życiu robić, jakimi zawodami się zająć. I drodzy Państwo, ta odpowiedzialność. Myślę, że to jest bardzo ważny element i zespołowość, prawda? Żeby znaleźć dobrą pracę.
Jak najbardziej. To wręcz kluczowe cechy idealnego kandydata czy kandydatki. Jeżeli chodzi o stanowisko na przykład morskiego technika turbin wiatrowych, to są ludzie, którzy pływają ze sobą na statku czy typu SOV, to jest duży statek serwisowy, czy typu CTV, które będą pływać codziennie i wracać tego samego dnia do portu w Ustce. To są technicy, którzy będą dbali o siebie nawzajem, będą sprawdzali swój sprzęt, który zapewnia im bezpieczeństwo na turbinie, i my promujemy właśnie taki model operacyjny, gdzie ludzie wzajemnie się wspomagają, nie ścigają się ze sobą, chcą przeprowadzić operację w sposób bezpieczny, zgodnie z procedurami, są świadomi ryzyka i potrafią na nie odpowiedzieć odpowiednimi środkami zabezpieczającymi ich przed takim ryzykiem.
Rozpoczęcie pierwszych rekrutacji to jest taki kolejny ważny krok w realizacji tych planów zbudowania farm wiatrowych, które mają zapewnić regionowy, trwały impuls gospodarczy. To można też wyczytać w takim opisie, ale właśnie, my rozmawiamy o czymś, co jest zawodem przyszłości, tutaj szczególnie w naszym regionie, i może być trwałym impulsem gospodarczym. Czy tak to z perspektywy doświadczenia pana firmy wygląda? Czy rzeczywiście tego typu przedsięwzięcia dają trwały impuls dla gospodarek?
Tak. Przede wszystkim te miejsca pracy, na które obecnie rekrutujemy, to 30-letnie miejsca pracy. Faza operacyjna jest najdłuższą ze wszystkich faz. Faza konstrukcyjna trwa pomiędzy 2 a 4 lata na średniej wielkości projekcie. Natomiast faza operacyjna trwa tych lat 30, a nawet więcej. Także to jest 30 lat stałych pewnych miejsc pracy lokalnie w Ustce. I zdecydowanie ma to odzwierciedlenie, jeżeli chodzi o region. Dlatego, że no, Pomorze ze względu na swoją lokalizację najlepiej się do tego nadaje. No, to jest właśnie nadmorskie zagłębie. Czy to jest Ustka, czy Łeba, tam tej pracy będzie dużo i
Aż szkoda, tak sobie myślę, że nie Gdańsk, prawda? Bo tutaj byłoby, bo tak sobie tak się zastanawiam, czy ludzie mówią, a gdzie ja tam do Ustki albo do Łeby, to za daleko. A tymczasem do Łeby, ja to sprawdziłem ostatnio, jedzie się naprawdę chyba niecałą godzinę przy braku korków, więc to jest możliwe również mieszkać tutaj w Trójmieście, a na przykład podjąć decyzję o dobrej pracy, na przykład w Łebie. Ale to oczywiście przyszłość, bo i o szkołach branżowych, i o tych specjalistach, których przecież trzeba wyedukować, żeby znaleźli później też miejsce, odpowiednie miejsce pracy. O tym też będziemy rozmawiać dzisiaj. Jeszcze tak dokończmy tylko tą kwestię związaną z rekrutacją, bo rekrutujecie nie tylko załogę do pracy na morzu, ale też na stanowiskach, bez których baza nie mogłaby działać w trybie ciągłym. Jakie to są stanowiska? O jakich stanowiskach mówimy?
Tak jak powiedziałem, to są technicy turbin wiatrowych, ale to jest właśnie ta morska część, o której pan wspomniał. Jeżeli chodzi o część lądową, to są ludzie, którzy będą pracowali w naszej bazie operacyjnej w Ustce. Obecnie mamy otwarte 3 stanowiska, 3 typy stanowisk tak naprawdę, jeżeli chodzi o naszą bazę. I jest to control engineer, to najbliższa polska nazwa to będzie dyspozytor. To jest osoba, która procesuje kilkadziesiąt tysięcy sygnałów, które otrzymujemy w naszym control roomie, czyli w takim pokoju operacyjnym, do którego docierają sygnały z farmy wiatrowej i która na podstawie tych sygnałów podejmuje kluczowe decyzje, jeśli chodzi o załączenie, wyłączenie poszczególnych turbin, czy zmiany kąta natarcia łopat, czy na przykład przekierowania energii przez inne kable eksportowe po to, żeby obniżyć rosnącą w nich temperaturę.
I tutaj znowu słowo odpowiedzialność nasuwa się, prawda? Bardzo odpowiedzialne stanowisko.
Jak najbardziej. Bardzo odpowiedzialne i takich właśnie osób szukamy. Innym stanowiskiem, które mamy otwarte, jest tak zwany operations manager, czyli kierownik operacyjny. To jest osoba, która będzie odpowiedzialna za zespoły operacyjne, które będą pływać w morze, która będzie ich tak zwanym menadżerem. Kimś, kto będzie zarówno prowadził ich przez ich karierę, jak i dobierał ich obowiązki do ich mocnych stron, rozwijał te strony, w których pracownicy będą chcieli się rozwijać. Stawiamy bardzo na ludzi i z tego względu chcemy, żeby ich możliwości rozwoju były odpowiednio zaopiekowane, żeby lubili swoją pracę i nie tylko robili ją bezpiecznie, ale też czuli, że robią coś, co jest dla nich przyjemne, przyczyniają się do czegoś większego, do bezpieczeństwa energetycznego kraju, zielonej przemiany, zielonej energii. Także to bardzo odpowiedzialne również stanowisko, w którym odpowiadamy bezpośrednio za ludzi, za techników morskich. Proszę bardzo.
Ja zapytam się, zanim będziemy mieli małą pauzę, bo tak ta rozmowa jest tak ciekawa, interesująca, że ona za szybko nam biegnie. Nie wiem, czas jakoś chyba za szybko biegnie w ogóle. Ale niestety okazuje się, że zarówno PGE, jak i Orsted nie będą prowadzić rekrutacji na jednostki morskie, które będą służyły do transportu serwisantów i specjalistów na morskie wiatraki. A liczyło na to wielu rybaków i marynarzy, którzy pojawili się na spotkaniu. Ja to wyczytałem oczywiście, bo nie byłem na tym spotkaniu, ale no właśnie, czy tutaj trochę tych zaskoczeń jest. Co można powiedzieć rybakom i marynarzom? Dlaczego akurat oni nie byli pod uwagę? Tak króciutko przed przerwą.
Rozumiem. Nasz kontrakt faktycznie jest kontraktem wynajmu, leasingu tych łodzi razem z załogą. To jest standard, który stosujemy w całej Europie. Natomiast to nie pozbawia ludzi możliwości pracowania na tych jednostkach. Jedyne, co się zmienia, to zmienia się podmiot zatrudniający. Będzie to firma, która będzie produkować statki, a nie bezpośrednio operatorzy.
Za chwilę, drodzy Państwo, wrócimy do naszych tematów. Teraz czas na krótką przerwę reklamową. Raport drogowy za chwilę również będzie. Pocztówka dźwiękowa. Usłyszymy się niebawem.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich. Flesz europejski.
Jest zgoda Komisji Europejskiej w sprawie finansowania polskiego atomu. Po niespełna rocznym dochodzeniu Bruksela zgodziła się na rządowe dofinansowanie pierwszej polskiej elektrowni, która powstanie na Pomorzu. Rząd we wniosku do Komisji w ubiegłym roku napisał, że szacunkowe nakłady inwestycyjne na projekt wynoszą prawie 180 miliardów złotych, czyli ponad 40 miliardów euro. Tymczasem Komisja Europejska wypłaciła Polsce 76 milionów euro, czyli ponad 320 milionów złotych na pomoc w walce ze skutkami ubiegłorocznej powodzi. Pieniądze zostaną przekazane na odbudowę infrastruktury i bezpieczeństwa mieszkańców. W przypadku infrastruktury chodzi o naprawę dróg i instalacji wodno-kanalizacyjnych. Oprócz Polski także Austria otrzymała 32 miliony euro z Unijnego Funduszu Solidarności. Z kolei Cypr otrzymał 2 miliony 300 tysięcy euro na odbudowę infrastruktury zniszczonej przez lipcowe pożary. Jest zgoda unijnych krajów na wyłączenie Polski z przyjmowania migrantów. Pozytywną ocenę dali ministrowie spraw wewnętrznych unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli. Oprócz Polski o wyłączenie z tzw. puli solidarnościowej poprosiły także Austria, Chorwacja, Czechy i Estonia. W przypadku Polski uwzględnione zostały wysokie koszty ochrony wschodniej granicy z Białorusią, a także fakt, że Polska przyjęła uchodźców wojennych z Ukrainy. Pula solidarnościowa w pakcie migracyjnym przewiduje, że albo kraje przyjmą migrantów od państw, które zmagają się z falą uciekinierów, albo zapłacą 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. 5 niemieckich myśliwców od soboty pełni służbę w Malborku. Przysłanie maszyn do Polski to reakcja Niemiec na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Eurofightery przyleciały do Malborka z bazy w Nadrenii Północnej Westfalii i razem z ponad 150 żołnierzami przynajmniej do marca będą stacjonować w Polsce. Suwerenność Ukrainy musi być respektowana, napisali przywódcy Unii Europejskiej. We wpisie o takiej samej treści szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, opublikowanym w mediach społecznościowych, napisali, że Ukraina musi mieć długoterminowe gwarancje bezpieczeństwa jako pierwsza linia obrony Unii Europejskiej. Komisja Europejska wszczęła postępowanie antymonopolowe przeciwko firmie Google. Bruksela chce sprawdzić, czy amerykański gigant naruszył unijne przepisy dotyczące konkurencji. Chodzi o wykorzystywanie treści zawartych w internecie i materiałów na platformie YouTube do celów związanych ze sztuczną inteligencją. Komisja ma podejrzenie, że firma Google nadużyła dominującej pozycji na rynku, gwarantowała swojemu modelowi sztucznej inteligencji przewagę nad konkurencją, wykorzystywała treści od wydawców internetowych do generowania na swoich stronach wyników wyszukiwania usług opartych na AI bez odpowiedniego wynagrodzenia dla wydawców. Litewski rząd wprowadził stan wyjątkowy na terenie całego kraju. Powodem są balony z kontrabandą wypuszczane z Białorusi, które w ostatnich tygodniach paraliżują ruch lotniczy w Wilnie. Podczas zdalnego posiedzenia rządu szef litewskiego MSW Władysław Kondratowicz zapewniał, że wprowadzenie stanu wyjątkowego wynika z konieczności jeszcze ściślejszej koordynacji działań poszczególnych instytucji. W najbliższy poniedziałek prezydent Czech mianuje nowy rząd, poinformowała kancelaria Petra Pawla. Dziś nominację na urząd premiera odebrał Andrej Babiš. Na przejęcie władzy musi jednak poczekać do czasu powołania całego gabinetu. Polityk wrócił na stanowisko premiera po 4 latach spędzonych w opozycji. Holandia, Hiszpania, Irlandia i Słowenia nie wezmą udziału w przyszłorocznym konkursie piosenki Eurowizji. Nadawcy z tych 4 krajów ogłosili wycofanie się z imprezy, ponieważ weźmie w niej udział reprezentant Izraela. Najbliższy konkurs Eurowizji ma się odbyć w maju przyszłego roku w Wiedniu.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Andrzej Urbański, witam Państwa ponownie w drugiej części audycji. Przypomnę, że moim i Państwa gościem jest Jakub Stanosz. Panie Jakubie, już o Europie wiemy, co się dzieje. Flesz za nami, a teraz przechodzimy znowu na morze i morskie farmy wiatrowe. Już jesteśmy, można powiedzieć, po tym wstępnym etapie rekrutacyjnym, ale teraz musimy wiedzieć, jak to skomplikowana jest operacja cała. Na jakim etapie w tej chwili są prace?
Oczywiście. Prace są bardzo zaawansowane. Niedawno zmobilizowaliśmy statek Boka Falcon, który odpowiada za przygotowanie dna morskiego, tak zwanych korytarzy kablowych, czyli miejsc, gdzie będą układane morskie kable eksportowe. Również przygotowujemy dno pod kątem relokacji dużych głazów, tak aby umożliwić w przyszłym roku instalację fundamentów. Pierwsze fundamenty zostały już wyprodukowane i są gotowe, są zgodne z planem na produkcję tych elementów i pasują do naszego planu przyszłorocznego na instalację tych fundamentów.
Bo tak jeszcze tylko włączę się tutaj w tę rozmowę i myślę sobie tak, taki przeciętny Kowalski, zjadacz chleba, oglądający wiatraki z daleka, to myśli sobie, o, stoi taki jakiś słup, są takie łopaty i one się kręcą i jest wiatr, to jest prąd. A tymczasem tu pan mówi, że tutaj ogromne prace, które są pod wodą i których tak naprawdę nie widać. I to jest ciekawe, myślę, żeby sobie uświadomić, jak bardzo skomplikowany jest to projekt, bo wy musicie pod wodę jeszcze zejść. I tam o jakichś głazach pan mówi, o kablach, no to sobie myślę, że tak, no bo to jakoś musi być połączone. Ale głazy i nie tylko. Tam jest dużo ciekawostek w tym naszym Bałtyku, prawda? I to wszystko po waszej stronie będzie.
Jak najbardziej, tak. Już w fazie development, czyli takiego rozwoju projektu przed rozpoczęciem konstrukcji, badaliśmy dno morskie, zapoznawaliśmy się z tym, jak jest ukształtowane, w których miejscach jest więcej głazów, w których mniej. Badaliśmy także, czy w których w rejonach i czy znajdziemy tak zwany UXOs, czyli niewybuchy powojenne, które też oczywiście trzeba wziąć pod uwagę dla bezpiecznej operacji konstrukcyjnej, instalacji fundamentów. Także to wszystko zrobiliśmy.
Czy coś was zaskoczyło? Bo myślę, że podczas takiej penetracji podwodnej, no to jest pewnie dużo niespodzianek, z którymi musicie na bieżąco je analizować i podejmować decyzje konkretne.
Jak najbardziej, tak. Czy nas zaskoczyło? Powiedziałbym nie, dlatego że byliśmy przygotowani na to, że głazów będzie dużo, byliśmy przygotowani na to, że mogą pojawić się tak zwane UXO. Także to, co robiliśmy, to po zapoznaniu się z raportami takich statków, które badały dno morskie, przeprowadziliśmy szereg decyzji, zmodyfikowaliśmy pozycję turbin dla oczywiście optymalnego generowania prądu, ale również dla ich bezpiecznej instalacji i możliwie minimalnej ingerencji w dno morskie.
Bo tak sobie myślę, drodzy Państwo, Baltica 2 realizowana wspólnie przez PGE i Ørsted będzie największą morską farmą wiatrową, to trzeba sobie chyba uświadomić, budowaną na polskich wodach Bałtyku. Po uruchomieniu w 2027 roku osiągnie moc około 1,5 gigawata, co pozwoli zasilić w zieloną energię około 2,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce. Czy te dane odpowiadają rzeczywistości? Czy tak właśnie będzie? Bo to ogromne, znowu mówię, przedsięwzięcie.
Tak, jak najbardziej. Żeby zrozumieć skalę, jaką będzie miała Baltica 2, to będzie 107 turbin instalowanych w ramach tego projektu oraz 4 morskie stacje energetyczne. Każda z turbin
i tu uwaga, myślę, że zaskoczeni Państwo będziecie, bo ja już o tym wiem, bo rozmawialiśmy o tym przed wejściem do studia, ale ja sam jestem zaskoczony, że to jest tak ogromne, nie tylko przedsięwzięcie, ale ogromne obiekty. Prawda, panie Kubie?
Jak najbardziej.
Taka jedna turbina ma wysokość
250 metrów i to jest coś, co sprawdziłem specjalnie przed programem tutaj dla mieszkańców Trójmiasta i okolic. Najwyższym budynkiem z tego, co zobaczyłem w internecie, tu proszę mnie nie trzymać za to, natomiast internet mówi, że najwyższym budynkiem lokalnie jest tak zwany budynek Olivia Star i ma 180 metrów wysokości.
Pałac Kultury ma ile? Też pan to sprawdził.
Pałac Kultury ma nieco mniej niż będą miały nasze turbiny, niż każda z naszych turbin wiatrowych.
Czyli patrzymy na teraz ten oliwski nasz, powiedziałbym, nasze drapacze chmur w Oliwie, biznesowe, i to będzie miało jeszcze 70 metrów więcej.
Dokładnie
tak. Taka
jedna
turbina. I tych turbin będzie ile?
107.
Uch, aż się gorąco robi. I rozumiem, że ta obsługa 2,5 miliona ludzi, gospodarstw domowych, czyli tak naprawdę to będzie, no nie wiem, 1/3 Polski? 1/4? No bo jeśli gospodarstw 2,5 miliona, to w takim gospodarstwie są 3-4 osoby, to będzie 10 milionów ludzi? Ogromna.
Na pewno ogromna. Ja myślę, że nie podejmę się takiej zaawansowanej matematyki tutaj, żeby nie popełnić błędu. Natomiast mogę powiedzieć, że osoby, które teraz rekrutujemy, to faktycznie będą nasi bohaterowie pierwszej fazy zielonej energii w Polsce. To nie tylko zawody, to kariery. To zmiana naszego kraju na energię odnawialną. To krok milowy tak naprawdę.
No dobrze, ale pewnie są jakieś pułapki, czy nie? Czy jest wszystko tak przygotowane jak w szwajcarskim zegarku? Bo ile wiesz, wyrośnie albo ma wyrosnąć z morskiego dna Bałtyku, no to już wiemy. Ale tak sobie myślę. Ale dlaczego właśnie wybrano to miejsce na budowę, a nie inne? Przecież Bałtyk jest tak duży. Od Szczecina po Gdańsk i dalej jeszcze można gdzieś tam na zalew. Ale no właśnie, jaki jest ten... ta przyczyna, że właśnie tu, a nie gdzie indziej.
Tak, to takiego wyboru dokonały władze w Polsce i te pierwsze plany zagospodarowania, tak zwane PŻW, to już były lata 2012-2013. Te plany uwzględniały również rejony Natura 2000, czyli tak zwaną Ławicę Słupską, która leży niedaleko, ponieważ nie chcemy ingerować w środowisko i projekt Baltika 2 realizujemy z poszanowaniem rejonów Natura 2000, jak również ssaków morskich obecnych w Bałtyku, ptaków, nietoperzy. Bierzemy pod uwagę wszystkie obecne tam żyjątka, którymi będziemy się zajmować, tak aby nie ucierpiały na tej inwestycji.
To tak sobie myślę, taka firma, która podejmuje się takiego wyzwania, to rzeczywiście no, musi zwracać uwagę na wszystko, nawet na te małe zwierzątka, które gdzieś tam latają i oby latały niezależnie od tego, ile takich wiatraków powstanie. Pewnie wszyscy pytają się, czy ta skala jest tak duża, czy wszystko idzie zgodnie z harmonogramem?
Tak, i bardzo się cieszę, że mogę powiedzieć dzisiaj, że wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Fundamenty zaczniemy instalować w maju 2026, a skończymy w listopadzie. Pod koniec roku 2026 zaczniemy instalować morskie kable eksportowe. Pierwsza turbina stanie w drugim kwartale 2027 i wtedy też popłynie pierwsza energia z projektu Baltika 2. Ostatnia turbina zainstalowana będzie w czwartym kwartale roku 2027 i zakończy tą fazę energetyzacji wszystkich 107 turbin.
Ja sobie tak myślę, że tak rozmawialiśmy też o tym, o skali tego przedsięwzięcia, bo tak, harmonogram okej, wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Ja pytam o przeszkody w dochowaniu terminów, na razie ich nie ma, ale jednak, no tak myślę sobie, pogoda, wiatr, fale na Bałtyku, no dzisiaj sztormy, zima, to wszystko jest no, tym elementem, który przeszkadza, czy w tym czasie, w którym my teraz rozmawiamy, dzieją się tam jakieś prace, czy jest stop, pauza i chwila oddechu przed wiosną?
Tak, obecnie trwają prace, chociażby przewiert HDD, który prowadzimy, jak również przygotowywanie dna morskiego. Także nie przestajemy, a jeśli chodzi o zróżnicowaną pogodę, to takie oceny pogody roczne, jeżeli chodzi o przygotowanie harmonogramu, prowadzimy, a jeżeli chodzi o operacje, to mamy dane dotyczące 100 lat poprzednich, jeżeli chodzi o lokalną pogodę, na podstawie których oceniamy, ile dni w ciągu sezonu będziemy mogli pływać na statkami CTV czy SUV i utrzymywać turbiny wiatrowe oraz stacje energetyczne na morzu, tak aby sprostać wymaganiom dotyczącym tej fazy operacyjnej. Także to mamy już bardzo dobrze przemyślane, zarówno w fazie konstrukcyjnej, jak i operacyjnej.
No, technologicznie i tak po inżyniersku dajecie sobie świetnie radę, ale bez ludzi, od których zaczęliśmy, nie poradzicie sobie. I tutaj jest bardzo ważny ten element, żeby i kształcić nie tylko tą kadrę menadżerską, która będzie w tej pierwszej fazie, ale potem kolejnych następców, którzy będą nie tylko szkolili się, bo to jest cały system szkolenia. Technologia się ciągle zmienia, prawda? To wszystko są elementy, które będziecie musieli brać też pod uwagę i bierzecie pod uwagę. Jak jest, jak pan ocenia przygotowanie w ogóle w tym zakresie szkół branżowych, bo tych przecież też albo te myślą o takich zawodach i kierunkach, o których rozmawiamy.
Tak, jeżeli ja uczestniczyłem w wielu konferencjach dotyczących offshore wind w Polsce i widzę, że nastawienie ze strony dyrektorów takich i dyrektorek również takich szkół technicznych jest bardzo dobre, również otwarte na współpracę z operatorami. My również jesteśmy otwarci na taką współpracę. Już teraz współpracujemy między innymi z Uniwersytetem Pomorskim w Szczecinie, jak również Uniwersytetem Morskim w Gdyni i pomagamy szkolić tą kadrę, która będzie zarządzać i współpracować przy operacjach morskich farm wiatrowych w Polsce.
No właśnie, bo ta realizacja takich projektów globalnych o takiej strukturze i polskiej takiej ambicji morskiej, która przecież od ponad 100 lat jest, drodzy państwo, i teraz przejście w tą energetykę wiatrową, coś nowego. Tutaj wydzielicie się też tym know-how, które jest bardzo ważne. Mówimy tak w sposób pozytywny, bo możemy oczywiście powiedzieć, że coś tam się nie udało, albo koszty za duże będą, albo one będą ciągle wzrastać, bo na to też musicie reagować. To wszystko może być też zmienną, którą wprowadzacie jakby w taki tryb funkcjonowania nie tylko samego projektu, ale tego projektu, który nazywa się energetyka wiatrowa na morzu, bo to jest przedsięwzięcie o ogromnej skali. To nie jest tylko skala pomorska. Jak mówimy tutaj o wpływie na Pomorze, to na pewno ono jest ogromne, ale to jest skala Polski i Europy.
Jak najbardziej. I to jest też ten know-how, o którym pan wspomniał. To jest ważny aspekt. Zarówno my, jak i nasi partnerzy przekazujemy know-how z naszych działających farm wiatrowych. My pierwszą farmę wiatrową, jaką Ørsted, zbudowaliśmy w roku 91. To jest ponad 30 lat doświadczenia. Mamy ponad 30 morskich farm wiatrowych, którymi zarządzamy. Również około 2000 działających morskich turbin wiatrowych, na podstawie których zbieramy informacje i doświadczenie. I tym doświadczeniem dzielimy się z naszymi partnerami, ale również będziemy się dzielić z całą Polską. Będziemy się dzielić z ludźmi, którzy będą pracować przy utrzymaniu morskiej farmy Baltica 2. Dzielimy się już z uniwersytetami, będziemy dzielić się również ze szkołami. Także planujemy szeroko budować kompetencje operacji na morskich farmach wiatrowych w Polsce. Zatrudniliśmy, oni już byli zatrudnieni tak naprawdę, ściągnęliśmy, można powiedzieć, dwóch profesjonalistów, którzy odwiedzili Ustkę razem z nami w zeszłym tygodniu. To Jesper i Mark. Jesper ma 12 lat doświadczenia, pracuje obecnie jako kierownik operacyjny. Mark ma 18 i podróżuje po całym świecie, utrzymując turbiny wiatrowe, jest tak zwanym troubleshooterem, czyli człowiekiem od zadań trudnych.
I co on mówi o Polsce, proszę powiedzieć, bo na pewno to doświadczenie światowe i wjeżdża do takiego kraju, gdzie jakby dopiero łapiemy to doświadczenie w żagle, można powiedzieć, albo w te turbiny. Co on mówi? Mówi o potencjale, mówi o ogromnych możliwościach, czy mówi też o niebezpieczeństwach?
Mówi o potencjale, mówi o przede wszystkim o tym, że będzie chciał mieć oko na wszystkich techników, którzy będą pracować przy projekcie Baltica 2. To jest jego zadanie, aby być ich mentorem, tak samo jak Jespera, być mentorem ludzi znajdujących się w bazie operacyjnej. A poza tym szuka domu w Ustce, który mógłby wynająć, aby zapewnić sobie dobre lokum.
A podoba mu się Polska?
Bardzo
tu szczególnie
mu się
w tej jakby pomorskiej. No on cały czas chyba z morzem jest związany, więc tu trudno powiedzieć. Ale tak się zastanawiam, jak właśnie ludzie, którzy cały świat mają gdzieś u swoich stóp, to jak patrzą na tą naszą rzeczywistość małej Łeby i niewielkiej Ustki w końcu. A jednak pięknych miejscowości nadmorskich.
Tak, zgadzam się. Wiem, że bardzo mu się podoba, ponieważ spędziliśmy 5 godzin drogi z Gdańska do Ustki i z powrotem. Także dużo o tym rozmawialiśmy. Polska mu się bardzo podoba. Wydaje mi się też, że warto podkreślić, że Polska w obecnych czasach jest bardzo rozwojowa, jeżeli chodzi o rynek morskiej energetyki wiatrowej. Jeżeli chodzi o powstające projekty już w fazie konstrukcyjnej, jak i projekty, które do tej fazy konstrukcyjnej przejdą niedługo lub projekty planowane przez rząd polski, już rozdystrybuowane pomiędzy polskie spółki, to ogromne portfolio. Także wydaje mi się, że faktycznie patrząc na w cudzysłowie małą Łebę czy małą Ustkę, ale wielką Polskę.
Jest potencjał.
Jest.
Drodzy Państwo, jest potencjał i z tego powinniśmy się cieszyć. A o energii przyszłości, bo tak chyba można mówić o tym, o czym rozmawialiśmy, opowiadał Jakub Stanusz, specjalista, menadżer projektu z duńskiej firmy Ørsted, która buduje na Bałtyku farmę wiatrową Baltica 2 i oby zbudowała ją w harmonogramie, który sobie założyła. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Panie Jakubie, za to pana podzielenie się tym swoim doświadczeniem, ogromnym doświadczeniem. Ja tylko powiem, że to jest, tutaj siedzi w studiu bardzo sympatyczny, młody człowiek o ogromnym potencjale i ogromnym doświadczeniu. Ja jestem zaskoczony, bardzo pozytywnie jestem zaskoczony. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja tylko powiem, że audycję zrealizowała Ewa Palicka, która się uśmiecha do nas, a my do niej. No i cóż, dobrego wieczoru Państwu życzymy wspólnie.
Bardzo dziękuję. Dobrego wieczoru.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.